Zapraszam Was, siostry i bracia, do księgi drugiej Samuela. Rozdział 12. Dla tych, którzy mają Biblię warszawską, to jest strona 343. 343. Druga księga Samuela. Rozdział 12 od wiersza pierwszego. Posłał Pan Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą kupił i żywił, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Jadła z jego chleba, a piła z jego kubka. I na jego łonie sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego gość podróżny. Temu żal było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby przygotować coś dla podróżnego, który do niego przybył, więc wziął owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla gościa, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za tę owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego, że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. A Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, gdy będziemy dzisiaj rozważać Twoje słowo, gdy się pochylamy, gdy rozmyślamy. Dzisiaj wiemy, Panie, a potrzebujemy Twoich wskazówek, ponieważ mamy świadomość, że otwierasz nasze oczy, a one ciągle się zamykają. Dzisiaj znowu chcemy, aby Twoje słowo otworzyło nasze oczy. Aby Twoje słowo otworzyło nie tylko te fizyczne, otworzyło te duchowe oczy. Abyśmy zobaczyli rzeczy, które do tej pory były nam ukryte i schowane przed nami, w których sami się oszukiwaliśmy lub inni nas oszukiwali. Pozwól, żeby Twoje słowo to uczyniło dzisiaj w naszych sercach. Przez Jezusa naszego Pana. Amen. Ostatnie kazania, te nasze rozważania niedzielne, które mamy tutaj, skupione są na Starym Testamencie. Odkrywamy pewne prawa, które rządzą sferą ducha. Możemy powiedzieć, jakie wiadomości, jakie lekcje możemy wyciągnąć ze Starego Testamentu, siostry, bracia? No przecież to tylko Stary Testament, prawda? My żyjemy w Nowym Testamencie. Paweł ładnie to powiedział w liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale i w 11 wierszu powiedział tak: to wszystko przyszło na tamtych dla naszego przykładu, abyśmy ku naszej przestrodze, przepraszam. To wszystko przyszło na tamtych dla naszego przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu dni. Połączyłem dwa fragmenty, jest jeszcze inny tekst, który o tym samym mówi, czy w podobny sposób. Żebyśmy z pism nadzieję mieli, tak? Żebyśmy z pism nadzieję mieli. Tutaj Paweł mówi, to wszystko, co przyszło na naród izraelski i to wszystko, co zostało tu zapisane, zostało zapisane dla naszego przykładu. Nie lekceważmy pisma, dlatego że jest trudnym psalmem, ciężkim tekstem, który nie rozumiem, albo pochodzi ze Starego Testamentu. Nie lekceważmy. Całe pismo jest napisane dla człowieka, aby było napomnieniem, aby było zachętą, aby było pokrzepieniem. Tak mówi Słowo Boże. Wszystkie pisma, tak mówi Słowo Boże. Siostry, bracia, rozmyślania nasze, i nie ukrywaliśmy to, i też to jasno formułujemy, zostały sformułowane w taki sposób w okresie wakacyjnym, żeby najwięcej pożytku mieli z nich, z tych rozważań, katechumeni. a więc to jest do nich słowo, a reszta może się spokojnie wyłączyć i pomyśleć sobie, to nie do mnie. Pastor do mnie nie pije, pastor do mnie nie pije, to w ogóle nie będzie do mnie. Jest taka fajna pogoda, można sobie wygodnie usiąść i pomyśleć o czymś przyjemnym. Nie słuchaj za bardzo, bo wiemy, do kogo jest powiedziane. Nie, oczywiście trochę żartuję, przepraszam za taki cienki dowcip. To jest skierowane do katechumenów, nie ukrywam. Ale kaznodzieja, nie wiem, czy odkrywacie coś takiego, czy odkrywacie taką prawdę. Myślę, że każdy, kto tutaj wychodzi nieraz, coś mówi. Komuś się zdarzyło tu wyjść i coś mówić? Kasi ostatnio. Każdy, kto wychodzi i mówi, wie jedną rzecz. Myślę, że szczególnie kiedy dzieli się słowem, kiedy dzieli się kazaniem, tym, co Bóg mu mówi, jedną rzecz wie, że powinien wiedzieć, tak? Jeśli tego nie wie, to powinien się tego nauczyć. I mówię tutaj zupełnie jakby wprost. Musi się tego nauczyć. Że pierwszym odbiorcą kazania jest on. To słowo jest jak miecz obosieczny, powiada Paweł. A miecz obosieczny to jest ostrze z tej strony i ostrze z tej strony. To nie jest tylko to, czym uderzam w kogoś, ale to jest także to, co mam naprzeciwko siebie. Ten miecz jest obosieczny. Działa przeciwko tym, czy w tych, do których kieruję, ale tak samo lub jeszcze bardziej we mnie. Inaczej, nie będzie działał w tych, do których kieruję, jeśli nie będzie działał we mnie. A więc pierwszym odbiorcą jest głoszący, jest więc kaznodzieja. Chcę w ten sposób powiedzieć, że i my też możemy jakiś pożytek z tego mieć. Celem tego rozważania jest kontynuacja tych myśli, które były już powiedziane, szczególnie tydzień temu, gdyśmy zastanawiali się, przypomnę, bo przecież tyle rzeczy się dzieje, człowiek już nie pamięta. Tydzień temu rozważaliśmy tekst, który zatytułowaliśmy Rozbite tablice. I mówiliśmy o tym, jak to Mojżesz schodząc z góry, Bóg mu napisał przykazania, a on schodząc z góry zobaczył, co się dzieje w obozie, wziął te tablice i ciepnął je mocno w oburącz, jak mówi tekst, oburącz o ziemię, tak że pokruszyły się tablice. I zastanawialiśmy się, jaka płynie lekcja z faktu tych rozbitych tablic dla naszego życia. I odkrywaliśmy tę lekcję. Nie chcę tego oczywiście powtarzać. Można po prostu sobie przesłuchać albo wrócić do tego. Te rozbite tablice mają bowiem bardzo dużo różnych, niosą jakby treści, bardzo dużo treści. I taką treść, że i my możemy być jak te rozbite tablice, tak? I to jest jedna część tych rozmyślań, ale bardziej chciałem podkreślić i to, że Izrael na samym początku, jak tylko wypowiedział słowa obietnicy, zachowania przykazania, przymierza z Bogiem, jak tylko powiedział: Panie, zachowamy wszystkie Twoje słowa co do jednego, to w tym momencie jednocześnie zgrzeszył. I zastanawialiśmy się nad takim jednym dziwnym przypadkiem. Jak to jest, że Pan Bóg, wiedząc o tym, że człowiek jest niewiarygodny, że człowiek jest nielojalny, że człowiek ma dobre chęci i tego nie możemy zaprzeczyć, ale wykonania mu kompletnie brakuje. Jak to jest, że Pan Bóg z człowiekiem wchodzi w to przymierze? I odpowiedzieliśmy na to jednym zdaniem. Nie wiem. Zachowanie to nie jest zbyt rozsądne. Bo nie wchodzi się w przymierze z kimś, kto jest niewiarygodny. Nie podpisuje się umowy z kimś, o kim wiedziemy, że jest niewypłacalny. Gorzej, że do tej pory żadna umowa z jego strony nie została zrealizowana. A jednak Bóg wchodzi z nami w takie przymierze i jest dla nas zaskakujące, jest dla nas tajemnicze i wiemy, że jedynym powodem, jaki go usprawiedliwia, bo nic go nie usprawiedliwia, jest to, że nas kocha. On z miłości wchodzi w to przymierze. I ten nasz podziw i nasze uwielbienie, ono się przeradza, ono nabiera tego charakteru naszych wspólnych modlitw, tak? Wielbimy go i wysławiamy za co? Właśnie za tę miłość, którą on ma do nas. Czym mu odpłacę za jego miłość? Czym mu odpłacę? Dziesięciną, którą dam? Pieniążkami, które mu zapłacę? Czym mu zapłacę? Jedyna rzecz, jaką mam, to moje serce, ja sam. I niczego więcej nie mam na własność. Reszta to jest wszystko, co zdobyłem, co stracę, co gdy umrę, zostawię po sobie. Jedyna rzecz, jaką mam tak naprawdę, to siebie samego. I to dzisiaj chcę oddać Bogu. Tak? Mówiliśmy o tym, że Bóg działa w tym wypadku dość zaskakująco i jest bez wątpienia także lekcją dla każdego z nas. Czy ja też umiem tak kochać jak On? Osoby niewiarygodne, nielojalne, które nie są wobec nas w porządku. Czy umiem tak kochać? Czy może myślę sobie tak, to tylko Pan Bóg ma taką obietnicę, tak? Nie chcę się zastanawiać teraz za bardzo nad tym, bo przed nami kilka kwestii i w związku z tym zostawmy to, ale pozostaje pytanie. Czy to tylko Pan Bóg ma tak kochać drugiego człowieka? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy możemy kochać tylko tych, którzy nas kochają? I być lojalni wobec tych, którzy są wobec nas lojalni. I być wiarygodni wobec tych, którzy są wobec nas wiarygodni. Takie jest ludzkie prawo. Jestem lojalny wobec tych, którzy są lojalni, kocham tych, którzy mnie kochają. A ci, którzy mnie nie kochają, ci, którzy mi się nie podobają, ci, którzy nie spełniają moich oczekiwań, ci niech idą sobie na lewicę. Wiemy, że to nie jest Boży porządek. Usłyszeliśmy dzisiaj świadectwa. Te świadectwa trzeba jakby podkreślić, one są bardzo ważne. Oba te świadectwa. Jedno to było świadectwo Kasi, która dotarła do jednej z najważniejszych kwestii, jakie znajdują się u początku chrześcijaństwa, u początków mojego, twojego, jej chrześcijaństwa. Ta kwestia brzmi tak. Nie wystarczy tylko uwierzyć, że jest Pan Bóg. Nie wystarczy tylko uwierzyć, że jest Bóg na niebie. Przepraszam, ale jak mówi święty Jakub, demony też w to wierzą. I nic z tego nie wynika. Nie wystarczy, że wiem, że jest Bóg. Nie wystarczy, że wiem, że wierzę, że On stworzył świat. Muszę jeszcze ten fakt przyjąć do mojego życia. A ten fakt, że Bóg jest w moim życiu, że jest Bogiem, On zupełnie zmienia moje wnętrze. On powoduje, że rozbija moją pewność siebie, rozbija moje przekonanie o sobie, powoduje jedną rzecz. Powoduje, że ja uświadamiam sobie, że nie jestem taki, jaki mam być. I to prowadzi mnie do nawrócenia. Cieszę się bardzo, że Bóg w ten sposób prowadzi katechumenów, bo to jest właściwa droga. Jeżeli Bóg nas prowadzi ku nawróceniu i doprowadza nas do sytuacji, w której uświadamiam sobie, że moje życie jest w chaosie, który Bóg może tylko wyprowadzić i doprowadzić mnie do nowego ładu, do nowego porządku, do nowego stworzenia, to jest właściwa droga. Ale usłyszeliśmy dzisiaj także świadectwo naszej siostry Halinki, która powiedziała coś zaskakującego. Coś zaskakującego, oczywiście wszystko, co mówiła, jest piękne i do rozważenia dla każdego z nas, ale jedna rzecz może nas zaskakiwać. Powiedziała, ja się dopiero nawróciłam. Ja się dopiero teraz nawróciłem. Po tych wydarzeniach, które mnie strasznie spotkały, dopiero wtedy, teraz zaczynam rozumieć. Dopiero teraz zdejmuję z moich oczu bandaże, zaczynam coś widzieć. Dopiero teraz. 10 lat temu przyjmowałaś chrzest? Nie. 11. Możemy powiedzieć to, kiedy człowiek się nawraca. Czy na początku tej drogi, czy po 11 latach? I dzisiaj chcemy powiedzieć to, co ostatnio jakoś mocno podkreślam, ale co chyba wymaga podkreślenia. Mianowicie nawrócenie i wiara w Ewangelię to jest proces. To jest proces. Bóg coś rozpoczął i będzie to kontynuował i nie jest tak, jak się nieraz wydaje również w naszych środowiskach ewangelicznych. Ja się kiedyś raz nawróciłem i już jestem nawrócony. Ponieważ jeśli się raz nawróciłeś, to najczęściej jesteś zgubiony na wieki. Ponieważ jedno nawrócenie ma pociągać za sobą następne, następne i następne. Abyś odkrywał, że właściwie to, co powiedział Luter, jest prawdą. Jeśli Pan powiedział, nawróćcie się i wierzcie Ewangelii, to chce, aby całe nasze życie było nawróceniem. Autentycznie, całe nasze życie. Nigdy z nawrócenia nie będziesz zwolniony. Możesz powiedzieć, a teraz z czego mam się nawrócić? Dałem katechumenom taką radę, żeby się modlili pewną modlitwą z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Zaczęli się nią modlić, aby Bóg pokazał im, kim są i ta modlitwa też zaczyna działać. A jeśli nie wiesz, z czego Bóg chce, żebyś się nawrócił, to po prostu zacznij się modlić modlitwą, której mówisz: Panie, pokaż mi moje serce, pokaż mi, co jest jeszcze do zmiany. A Bóg ci pokaże. Gdy ci pokaże, nie będziesz zadowolony. My się więc dzisiaj chcemy jakby uplasować w tym miejscu. Zobaczyć nawrócenie jako coś normalnego. Jeszcze nawet możemy powiedzieć tak. Nawrócenie jest stałym stylem życia chrześcijanina, tak? Nieraz mówimy, że ewangelizacja jest stylem życia, nieraz mówimy, uwielbianie jest stylem życia. To prawda. My nie tylko uwielbiamy, przychodząc tutaj do nabożeństwa, tak? Nie tylko ewangelizujemy, gdy głoszone jest słowo, ale my także mamy żyć nawróceniem i to ma być styl naszego życia. Nie wystarczy raz. Styl życia, tak? Styl życia, nawrócenie jako styl życia. Gdy czytamy Stary Testament, gdy czytaliśmy tę historię o złamanych tablicach, to zobaczyliśmy, że człowiek nie jest wiarygodny dla Boga i że człowiek okazuje się już na samym początku, jak tylko powie: Panie, chcę za Tobą iść, to od razu na samym początku doświadcza upadku, tak? Izrael, który mówi: idę za Tobą, Panie, deklaruję, jesteś moim Bogiem, deklaruję, będę wypełniał Twoje słowo. I jeszcze mówiliśmy, Mojżesz nie przyniósł do podpisania dokumentu, a oni już złotego cielca sobie ulali. Pokazaliśmy tutaj jedną rzecz. Niektórzy chcą powiedzieć, ci Żydzi niewierni. Gdyby Pan Bóg wybrał Polaków, Ukraińców, albo Amerykanów, Niemców, Rosjan, Szwedów, Szwajcarów, gdyby Bóg wybrał któryś z tych narodów, to tam na pewno by się to nie przytrafiło. Bo ci ludzie, my, jesteśmy wiarygodni, a ci Żydzi. Nie wiem, czy kiedyś tak pomyślałeś. Jeśli pomyślałeś, to cóż, posłuchaj tego. Paweł mówi w liście do Rzymian w 3 rozdziale od 9 do 11 wiersza tak. Zarówno Żydzi, jak i Grecy, a tu możemy powiedzieć jak i Polacy, jak i Ukraińcy, Amerykanie, Szwedzi, Szwajcarzy, wszyscy są pod wpływem grzechu. Tak mówi Paweł. Wszyscy są pod wpływem grzechu. Nie ma ani jednego sprawiedliwego i nie ma kto by rozumiał i nie ma kto by szukał Boga. Chcemy powiedzieć w ten sposób, siostry, bracia. Są to teksty z psalmów. Z psalmu 53, z psalmu 14. Są to teksty, które objawiają nam jedną z fundamentalnych prawd o nas. Mianowicie, jestem człowiekiem, który z gruntu jest grzesznikiem. Który z gruntu jest zły. To nam mówi ten tekst. Nie ma ani jednego. Jeżeli ktoś powie, ale ja nie jestem takim zupełnym grzesznikiem, to chcę powiedzieć, no stań w obliczu Boga świętego i sprawiedliwego i to powiedz. Zobaczysz, jak zareaguje niebo. Zastanawialiśmy się, jaki jest więc sens nadawać prawo ludziom niewiarygodnym i nierzetelnym. I odpowiedzieliśmy sobie, poza tym, że nie wiemy i że to Boża miłość, odpowiedzieliśmy sobie jeszcze w taki sposób, że to prawo objawia nam, jacy rzeczywiście jesteśmy. To prawo zrywa nam łuski z oczu. To prawo zdejmuje nam jakby z uszu, prawda, ochronę serca, gdy ja sobie wyobrażam, że jestem nie najgorszym człowiekiem, że nie jestem zły, a wręcz jestem nawet trochę lepszy niż inni. Prawo mi pokazuje krok w krok, jaki jestem. I to prawo zrywa ze mnie całe to moje poczucie, dobre samopoczucie, całe to moje poczucie, że jestem szlachetny, że jestem dobry. Ja bym tego nigdy nie uświadomił sobie, gdyby nie prawo, tak? Prawo pokazuje mi, jaki naprawdę jestem. I prawo jest w tym wypadku zupełnie bez miłosierdzia. Tam za wszystko jest śmierć, słuchajcie. Za wszystko. Kiedyś analizowałem ze studentami dekalog i przeanalizujmy ten dekalog, zróbmy to kiedyś, może w domu i zorientujmy się, że każde przykazanie było obwarowane karą śmierci. Jeżeli będziesz czcił innych bogów obok Boga, to co cię czeka? Śmierć. Mają go ukamienować. Jeżeli będziesz czcił obrazy, figury, to co z tobą zrobić? Masz być ukamienowany. Jeżeli będziesz nadużywał imienia Bożego, jeżeli będziesz łamał prawo szabatu, to co się ma z tobą zrobić? Ma się ciebie zabić. Każdy tekst, każde przykazanie, każda jedna strofa tego dekalogu mówi, albo będziesz tak postępował, nie zabijał, a jeśli złamiesz, śmierć. Nie cudzołóż, a jeśli złamiesz, śmierć. Nie kradnij, a jeśli złamiesz, śmierć. Ktoś może powiedzieć, nieprawda. Prawda. Jeżeli będziesz kradł w nocy, a ktoś nie będzie widział, jakie masz intencje, prawo mówiło, masz prawo zabić. Jeżeli będziesz fałszywie świadczył przeciwko bliźniemu twojemu, śmierć. Jeżeli będziesz pożądał dom i żonę i wszystkie inne elementy, grozi ci za to śmierć. Prawo jest bez miłosierdzia, tak? Prawo jest surowe. Prawo ma na celu ukazać mi, że moje dobre samopoczucie jest absolutnie niewłaściwe. I dzisiaj rozważamy tekst, który wydaje się odległy od tego, co zostało tutaj powiedziane. Mianowicie tekst, który nie pochodzi z Księgi Mojżeszowej, a pochodzi z Księgi Samuela. I mówi o czymś zupełnie innym. Mówi o zupełnie innej sytuacji. Tam już nie ma o przykazaniach, tam już nie ma o dekalogu, tam już nie ma Mojżesza, tam już nie ma tablic. Mówi o czymś innym. Ja nie chcę tego tekstu analizować w taki sposób, jak to może być trzeba było, ponieważ już kiedyś miałem okazję przeanalizować. Wszyscy wiemy, o co w tym tekście chodzi, a ostatnią rzeczą, na którą ja bym chciał dzisiaj zwrócić uwagę, to to, żeby tam opowiedzieć tę historię i ją jakby szerzej przedstawić. Nie chcę. Tę historię każdy zna, a zresztą można ją sobie spokojnie przeczytać. Jest to historia Dawida, który po prostu dopuszcza się wielkiego, ciężkiego grzechu. Czytamy, że najpierw dopuścił się cudzołóstwa z żoną swojego żołnierza, a potem, gdy się okazało, że kobieta w ciąży i nie udało się tego żołnierza wmanipulować w tę ciążę, to dopuścił się sytuacji jeszcze tragiczniejszej, bo nakazał dowódcy swojego garnizonu, aby w sytuacji, gdy będzie się toczyła wojna, tego żołnierza pozostawić w najcięższym miejscu walki i opuścić go. I tak się stało. Uriasz został zabity, a Dawid mógł powiedzieć, problem jest rozwiązany. Fatalna zbrodnia, która oczywiście może mieć wiele różnych konotacji. A my się chcemy zastanowić dzisiaj nad jednym wątkiem tej całej historii. I przywołałem tutaj tę przypowieść, ponieważ tak mi się wydaje, nie wiem, czy się zgodzicie. Jest to chyba najpiękniejsza ze wszystkich przypowieści, jakie są w Biblii. To jest kwestia emocji, to jest kwestia uznaniowa, ale powiem tak, ta przypowieść jest tak piękna, że można by nakręcić film hollywoodzki i spowodować, żeby całe kino płakało. To jest po prostu bardzo wzruszająca, emocjonalna przypowieść o miłości, jaką człowiek ma do owieczki. Miłości, jaką człowiek ma do... Jak traktuje owieczkę, prawda? Miłości do takiego zwierzątka, które w domu mam. A jednocześnie niesprawiedliwości. Wielkiej niesprawiedliwości, w której bogaci depczą prawa ubogich, w którym bogaci nie patrzą się na to, jakie są emocje, jakie mamy emocje, tylko po prostu zabierają i dopuszczają się głębokiej niesprawiedliwości. I robią to bezkarnie, i robią to na naszych oczach, i nic nie możemy zrobić, prawda? Tak wygląda ta przypowieść. Jest jedną z najpiękniejszych, moim zdaniem, najpiękniejszą przypowieścią, jaką znajdujemy w Starym Testamencie na pewno. Ta przypowieść stawia przed nami pewne pytania. Ta przypowieść, gdy ją Dawid usłyszał, a Dawid to był człowiek, który napisał psalmy, ten psalm 23, Pan jest moim pasterzem. Dawid miał takie szczególne serce, tak? Był artystą, był twórcą, był poetą. A poeta ma serce wrażliwe. Był jednocześnie żołnierzem. Był żołnierzem i poetą. Łączył w sobie dwie dziwne sztuki, wydaje się, zupełnie z dwóch różnych miejsc świata. Świata wojny i świata najczystszej poezji. On łączył w sobie, miał delikatność poety i hardość, twardość żołnierza. Łączył te dwie rzeczy. Gdy mu Natan opowiedział tę historię, on nie wiedział, że to jest przypowieść. On myślał, że ktoś mu przychodzi opowiedzieć pewien fakt, który miał miejsce, który widział. Natan zareagował jak człowiek głęboko emocjonalny, tak? Zareagował, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, Aniu, zareagował jak Marek. Zareagował jak mój brat. On jest bardzo emocjonalny i taki, że po prostu od razu się zapali. Jak on mu opowiedział o tym, jak to jeden niesprawiedliwy bogacz wziął owieczkę tej biednej rodziny, owieczkę, jak tutaj jest napisane, przepięknymi słowami, która jadła ich chleb, która piła z kubka ich wodę, która z nimi razem spała, która z nimi się wychowywała i którą ten człowiek ubogi traktował jak własną córeczkę. Kiedy ten bogaty zabrał to i złożył sobie na stole w postaci dania, to Dawid nie wytrzymał. Z całym oburzeniem powiedział coś, co troszkę może przesadził. Tak po Markowemu. Wybuchnął wielkim gniewem i powiedział tak: jako żyje Pan, że mąż ten zasługuje na śmierć za to, co zrobił. I odruch był właściwy. Prawda? Chociaż chodzi tylko o owieczkę, tak? O jedną małą owieczkę. On potem się trochę opamiętuje i mówi: niech zapłaci czwornasób. Ale pierwszy odruch się liczy, tak? Pierwszy odruch jest taki: za to, co zrobił temu człowiekowi, jemu się śmierć należy. Za to, co zrobił temu człowiekowi, jemu się śmierć należy. To jest bardzo ciekawa intuicja, bo pokazuje, że człowiek prawy reaguje jakby alergicznie na wszelkie zło, tak? On po prostu nie wyobraża sobie, jak mógł ktoś się dopuścić takiej zbrodni. Poza tym Dawid napatrzył się na filmy hollywoodzkie i on po prostu wie, że no to po prostu to jest okropna niesprawiedliwość, że takie rzeczy się dzieją. Był taki ckliwy, melancholijny i odnosił to do sfery emocji, prawda? Widać, te emocje zostały poruszone. Mówię to celowo, bo wydaje się, że jest to pewna bardzo ważna lekcja płynąca z tego tekstu. Hollywoodzka romantyka, hollywoodzka melancholia, hollywoodzkie emocje, hollywoodzka afektywność, kiedy człowieka tak ponosi. Co odkrywamy tutaj w tym tekście? Tak, gdybyśmy chcieli to powiedzieć w pigułce, najkrócej. Co odkrywamy w tym tekście? Chyba przede wszystkim jedną rzecz, że Dawid, będąc człowiekiem, którego Biblia nazywa mężem o Bożym sercu i mówi, że drugiego takiego nie było i nie będzie. Dawid był człowiekiem wyjątkowym, człowiekiem, który Bóg wybrał i którego Bóg ustanowił królem i którego Bóg namaścił i którego Bóg prowadził i któremu Bóg obiecał królowanie do końca. Jego królestwo, królestwo domu Dawida się nie skończy i my wiemy, że to prawda, ponieważ Jezus jest z domu i rodu Dawida i to królestwo trwać będzie na wieki. Jezus to zagwarantował ze względu na tego Dawida, powiedział: i patrząc się na twoje serce i widząc twój charakter i widząc twoje zaangażowanie, twoją miłość do mnie i słuchając tego psalmu 23, którego śpiewają ludzie przez 3000 lat, ja po prostu sprawię, że twoje królestwo będzie trwało do końca, że tron twój będzie trwał do końca. Co możemy odkryć w tej historii w związku z tym, jeśli chodzi o Dawida? Że był to człowiek wyjątkowy, tak? A jeśli Dawid był człowiekiem wyjątkowym i miał takie serce wspaniałe i takie podłe, to co dopiero ja czy ty, tak? Rozumiesz? Jeżeli Dawid jest tak przez Boga wybrany, w taki sposób, w jakim ja ani ty nie zostałeś wybrany. Nie jesteś królem, Bóg cię nie namaścił w taki sposób jak Dawida na króla. Nie jesteś poetą, nie jesteś kimś, kto zrobił tak wielkie i wspaniałe rzeczy, jak zrobił Dawid. Jesteś prostym człowiekiem żyjącym gdzieś tu na warmińskiej ziemi, tak? Gospodynią domową, żołnierzem, pracownikiem w jakiejś firmie, zwykłym, normalnym człowiekiem. Jeżeli my, zwykli, normalni ludzie, mając zwykłe, normalne serca, nieraz myślimy o sobie, że no nie jest z nami najgorzej i patrzymy się na Dawida, to myślę sobie tak, jeśli taki Dawid, jeśli taki święty człowiek, jeśli taki wielki mąż okazał się tak podłym człowiekiem, to kim ja się okazuję? Kim ja jestem? Co to mówi o mnie? Co ten tekst mówi o mnie? Czy człowiek, tutaj chciałbym poruszyć taką delikatną kwestię i chciałbym być dobrze zrozumiały, bo zdaję sobie sprawę z tego, że łatwo jest jakby rozumieć to trochę jak pewną kontrowersję. Chciałbym być dobrze zrozumiały, podkreślam to. Czy trudne wydarzenia, doświadczenia, traumy, dramatyczne rzeczy, czy one nas zmieniają? Nie. Nie. Nam się wydaje, że nas zmieniają. Mówię, trzeba będzie to dobrze zrozumieć. Nam się wydaje, że nas zmieniają. Tak, zmieniają. Zmieniają trochę nasz charakter. Człowiek, który przeżyje traumę, jest już bardziej wyciszony. Jest już spokojniejszy, nieraz zamknięty w sobie. Był człowiekiem żywiołowym, radosnym, wszędzie go było pełno, tak duża towarzystwa. Przeżyje jakąś traumę, jakieś doświadczenie, jakąś ciężką chorobę, coś strasznego. Zamyka się w sobie, jest nie do poznania. Siedzi gdzieś w kąciku, cichutko. Możemy powiedzieć, trauma, dramat, wydarzenia, takie doświadczenia zmieniają człowieka. Zmieniają, to prawda. Nie jest już duszą towarzystwa, jest taki cichuśki. Ale czy jego serce się zmieniło? No jasne, no chyba tak. Doświadczenie człowieka uszlachetnia. Macie takie przekonanie? Ja takie miałem. Doświadczenie nas zmienia, doświadczenie nas uszlachetnia. To wszystko jest prawda. To wszystko jest w jakimś sensie prawda. Ale to wszystko nie dociera do samej istoty mojego serca, wiecie? To jest największy problem i coś, z czym diabeł będzie chciał, czym diabeł będzie chciał nas manipulować. To, co, z czym przyjdzie, to powie nam, zobacz, po takim doświadczeniu ty jesteś już innym człowiekiem. Już jesteś zupełnie innym człowiekiem. Jak się to masz związek z Dawidem? Dawid był człowiekiem, który był radosnym, rumianym młodzieńcem, który sobie pasał owieczki, walcząc z niedźwiedziami i lwami i jego życie jakby tak upłynęło na takiej radosnej twórczości. Bóg zrobił z niego króla. I dał mu nadzwyczajną moc Ducha Świętego, która sprawiła, że mógł stanąć przed Goliatem i się go nie bać w taki sposób, że wyjąć kamień i trafić prosto w czoło człowieka i poprowadzić Izraela do zwycięstwa. Zwycięstwo po zwycięstwie. A potem pojawił się król, który był zazdrosny, Saul, który chciał zrobić wszystko, żeby Dawid został zabity, ponieważ rozumiał Dawida jako swój problem życiowy i trzeba było Dawida usunąć. Musiał więc Dawid kształtować swój charakter. Musiał rozumieć, że nie może tak postępować z Saulem, jak postąpił z Goliatem, jak postąpił z niedźwiedziem, czy lwem, czy inną istotą. Musi postąpić z Saulem, jak się postępuje z mężem Bożym. Dlatego chociaż miał takie możliwości, chociaż mógł go zabić wielokrotnie, czytamy w Biblii, nie zrobił tego, ponieważ jego serce zostało zmienione. Ale to serce było ustawicznie ranione przez Saula. Ono było ranione przez różne okoliczności. To serce doznawało ustawicznych ran. I to serce, które było Bożym sercem, gdzieś tam na samym dnie okazuje się sercem zwodniczym. Sercem zwodniczym. Sercem, w którym są różne poziomy. Dawid słyszy tę piękną przypowieść, która mówi: był pewien ubogi człowiek i się z nim zidentyfikował. To ja. I był pewien bogacz, który był niesprawiedliwy. To nie ja. Rozumiesz? Kiedy widzisz dwie historie, historia o ojcu miłosiernym, o synu marnotrawnym, prawda? Zaczynamy szukać w niej odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem w tej historii. I innych historiach. Kim jestem? Faryzeusz i celnik. Kim jestem? Uboga wdowa i bogaci ludzie. Kim jestem? Ja jestem zawsze ten sprawiedliwy, ten pokrzywdzony, ten biedny, ten, nad którym trzeba się użalić. bo taki jestem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tymczasem Bóg chce nam coś powiedzieć. Bóg nam mówi tak. Czy Etiopczyk, księga Jeremiasza, może zmienić skórę, a lampart, czy może zmienić swoje pręgi? Jeden Etiopczyk próbował, wiemy, zrobić siebie murzyna, zrobić się białego człowieka i wiemy, że tak mu szło miernie. Już nie próbuje. Czy Etiopczyk może zmienić skórę? Czy lampart może zmienić swoje pręgi? Czy ty możesz zmienić swoje serce? Czy możesz zmienić swoje serce? Czy ty możesz myśleć sobie tak, jak myślał sobie Izraelita, że jak będę bardzo, bardzo mocno chciał, albo jak będę bardzo, bardzo mocno wołał, jak będę bardzo mocno zaklinał rzeczywistość i będę mówił, Pan jest moim Bogiem, jak ja będę skakał i mocno to powtarzał 1000 razy dziennie, to ostatecznie zmieni moje serce? I dlatego chcę powiedzieć tak, żadne doświadczenie, nawet najcięższe, nie dociera do naszego serca, tak, żeby je zmienić. Zmienia nasz charakter. Stajemy się ludźmi znacznie łagodniejszymi. Może stajemy się bardziej empatycznymi. Jesteśmy w stanie wiele współczuć i wiele zrozumieć. Zmienia nasz charakter i tak dalej. Ale istotę naszego serca, to, że ja dalej jestem człowiekiem, który ma złe myśli, namiętności, pożądliwości, gdzieś na dole tam zostaje. I to jest największa prawda, bo chcę powiedzieć tak, nie tylko doświadczenia nie zmieniają naszych serc. Nie tylko traumy i najgorsze rzeczy, które nas spotkały, nie zmieniły naszych serc. Ale nawet to, co ma największą moc do zmiany naszego serca, mianowicie prawo, prawo Boże, nie zmieniło naszych serc. Jeśli Boże Słowo nie zmienia ludzkiego serca, jeśli Słowo, które jest zapisane na kamieniu, Słowo, które człowiek przyjmuje, nie zmienia jego serca, to dopiero nasze jakieś doświadczenia, kłopoty, prawda? Traumy. Ja mówiłem, że może to być troszkę kontrowersyjne. Chcę jednak powiedzieć w ten sposób. Bóg nas przemienia i chce zmienić nasze serce. Ale jednocześnie nie możemy zapomnieć, że nasze serce zrobi wszystko, żeby oszukać. Bo coś, czego ono nie chce, brzmi tak. Nie jesteś dobre serce. Ono tego nie chce słyszeć. Moje serce nie jest dobre. Ono nie chce tego słyszeć. A taka jest prawda. Moje serce jest z gruntu złe. I ja nie zrobię nic. Nie jestem w stanie zrobić nic, żeby je zmienić. Czy to jest dobra nowina? Nie bardzo. A jednak jest. Wiecie, istota rzeczy polega na tym, że chrześcijanin to ktoś, kto rozpoznaje własne serce i wie, że ono jest oszustem. Że to serce mnie oszukuje. Że ono mnie nawet oszukuje wtedy, gdy ja myślę sobie, gdy ja przeżywam jakieś straszne rzeczy. Ono mnie nawet wtedy oszukuje. Jeśli ja to wiem, że ono mnie oszukuje, to ja mu się nie dam oszukać. To ja bardziej uwierzę temu, co jest napisane tu, niż temu, co ja czuję. A my mamy zwyczaj, niestety, bardziej wierzyć temu, co czuję, niż temu, co jest napisane tu. A tu jest napisane co? Wszyscy zgrzeszyli. Twoje serce jest złe. Od urodzenia, jak powie pięknie, wypisałem sobie, powie pięknie prorok Amos, powie tak. Oni nie umieją ze mną postępować uczciwie. Oni by chcieli, oni marzą o tym, ale nie umieją postępować ze mną uczciwie. Od dziecka nie umieją. Gdy się temu przyglądam, myślę sobie tak. I co, Panie Boże, dalej chcesz tym zrobić? Pan Bóg daje taką przypowieść, ładną, śliczną przypowieść o owieczce, małej owieczce. I tą przypowieścią chcę pokazać, co musi ulec zmianie. Co musi ulec zmianie? Tutaj jest powiedziane tak. Przyszedł prorok, który jest przebiegły, nie głupi, bo jakby przyszedł do Dawida i powiedział: Dawid, widziałem, co zrobiłeś i teraz wiesz, odpowiesz za to. to prawdopodobnie straciłby głowę, zanim by jeszcze doszedł, prawda? Ale on przyszedł z taką ckliwą historyjką. Taką ładną, miłą, sympatyczną historyjką, która brzmiała tak. No i były dwie rodziny, no i jedna miała, a druga tylko owieczkę. I Dawid zareagował, pokazując, co jest w jego sercu. Ten pierwszy odruch. Jak ten odruch brzmiał? Zabić człowieka. Zabić człowieka za to. To jest pierwszy odruch, tak? To jest jego serce. Co jest w tym odruchu pięknego i co jest w tym odruchu strasznego? Piękne jest to, że jest gdzieś w człowieku wypisana potrzeba poczucia sprawiedliwości, tak? Jest gdzieś mocno wypisane w tobie poczucie sprawiedliwości. Bogu niech będą dzięki za to, że Dawid miał takie serce, że tam na dnie było też poczucie sprawiedliwości. Ale co to jest najbardziej zaskakujące, jest to, że Dawid w ogóle nie widział, że ta historia jest o nim. On kompletnie nie myślał, że to jest o nim, tak? On widział innych ludzi. On mógł sobie nawet pomyśleć o kimś konkretnym. On widział i on liczył na to, że mu powiedzą z nazwiska, kto to jest ten człowiek. A on się z nim rozprawi, bo on jest sprawiedliwy, bo w nim jest ta sprawiedliwość, bo w nim jest poczucie sprawiedliwości. Gdy przychodzimy do Bożego Słowa, gdy podchodzimy do Bożego Słowa, to ono nam chce coś bardzo ważnego powiedzieć. Ale nie o drugim człowieku. Chce nam coś ważnego powiedzieć, ale nie o kimś innym. Ono chce nam coś powiedzieć o mnie. I to, co mi ma do powiedzenia, to nie jest to. Nie spodziewaj się tego. Jesteś fajny. To, co ma do powiedzenia słowo, to to, że moje serce jest oszustem, który mnie ciągle zwodzi. I który nawet wtedy, gdy ja mam dobre chęci i już myślę, że coś złapałem, to ono dalej będzie mnie zwodzić. Wiesz, ono ciągle na różnych poziomach będzie mnie oszukiwać. Jak już opanowałem pewne poziomy podstawowe, prawda, już nie czczę obrazów, już nie czczę figur, prawda, już zachowuję pewne rzeczy, to ono ubierze maski religijności i będzie faryzejskie, tak? I będzie mi tutaj będzie mnie oszukiwało. Gdy czytam tę reakcję Dawida, ta jego reakcja na zło, jest reakcją wymierzoną w drugiego człowieka. Zwróciliście? To jest coś takiego. Gdy przychodzi zło, my je odrzucamy od siebie. W ogóle nie myślimy, że to ja. Tak? Że ja mogłem dopuścić czegoś takiego. Ja w ogóle w ten sposób nie myślę. Moje ja jest ciągle chronione przez gruby pancerz poczucia, że jestem człowiekiem sprawiedliwym. Tak jest, tak mi się wydaje, jestem sprawiedliwym. Dlatego jak przychodzą do mnie z jakąś historią, to mnie ona oburza, mnie wstrząsa. Ja się czuję słusznie rozpalony, roznamiętniony. Ja chcę powiedzieć, oczywiście, sprawiedliwość, oczywiście, zabić, oczywiście, pouporządkowywać, ale myślę o innych. A to słowo mówi do mnie. To słowo mówi do mnie najbardziej prosto i najbardziej wprost. Ono mówi do mnie tak. Ty jesteś tym człowiekiem. A to ty jest skierowane do mnie. Tu już chyba nie można wprost powiedzieć. Już Bóg nie może bardziej wprost powiedzieć, że to, tym niesprawiedliwym człowiekiem, tym zabójcą, tym człowiekiem, który dopuścił się tych wszystkich rzeczy, jestem ja. Już Biblia nie może tego powiedzieć wprost. Mówi to już najbardziej wprost. Ty jesteś tym człowiekiem. Ja jestem tym człowiekiem. Ale Panie, przecież ja się nie dopuściłem żadnego zabójstwa, żadnych z tych rzeczy, co tutaj jest opisane. Ja się tego wszystkiego nie dopuściłem. Jezus pokazuje nam dekalog w taki sposób, że nie ma człowieka, który by mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć, ja się tego nie dopuściłem. Tak? Moje ja przewrotne dopuściło się każdej z możliwych opcji popełnienia grzechu. Ja to zrobiłem. I jak to odkrywam, to myślę sobie tak. Co mogę zrobić? Co mogę zrobić w związku z tym, skoro tak? Traumy mnie nie zmieniają. Doświadczenia, nawet najgorsze, nie zmieniają mnie na trwałe. Powiedzcie, bo tak możemy zareagować negatywnie, ale powiedzcie. Gdyby doświadczenia ludzi zmieniały, to osoby, które po przejściu takich doświadczeń powinny być doskonałe, tak? Lepsze. A często jest, że ludzie po doświadczeniach stają się może odrobinę bardziej wyciszeni, a po jakimś czasie wracają. Albo stają się zgorzkniali. I jeszcze bardziej głębszą niechęć mają. Tak bywa?
Tak.
Bo my chcemy mówić tylko jedną rzecz. Że tym, który nas zmienia, jest Bóg. Jest Jezus Chrystus. Jest Jego Duch. Ani żadne moje najcięższe doświadczenie, ani moja sprawiedliwość, ale ani moje wyobrażenie, ani moje mocne chcenie, ani moje mocne tupanie, ani moje mocne wołanie, nic mnie nie uczyni innym. Nic nie zmieni mojego serca. Naprawdę. Serce moje może zmienić tylko i wyłącznie Bóg. A robi to poprzez doświadczenia, tak. Robi to poprzez doświadczenia, ale to nie one zmieniają, tak? Człowiek nie staje się mądrzejszy. Mówią w Polsce, że Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Prawda jest taka, że my się słabo uczymy na doświadczeniach. Ale chcemy powiedzieć tak, serce ludzkie zostało stworzone przez Boga i tylko Bóg może je zmienić. I jeśli ja myślę, że może zrobić je coś, zmienić je coś innego, to się mylę. Dlatego tak, nawet najświętsze serce, nawet serce Dawida, człowieka o Bożym sercu. Ono też jest złe. I moje serce jest złe. I ja jestem tym człowiekiem, który się dopuścił tych wszystkich rzeczy. I mam świadomość tego wszystkiego. Jestem człowiekiem przegranym. Nie mam żadnych szans. Mogę udawać przed innymi pobożnego, mogę udawać religijnego, mogę udawać innego, mogę udawać lepszego, ale tak naprawdę w środku, w sercu jest tkwi sam korzeń zła. I on co jakiś czas będzie puszczał pędy. Nieraz coś wypuści od razu, nieraz to jakiś czas, prawda? Jestem człowiekiem przegranym. Tak pokazuje Biblia moje serce i mówi o mnie. Jestem przegrany. I to jest koniec Ewangelii? Nie. Jakby to był koniec Ewangelii, byśmy się rozeszli do domu i powiedzieli, więcej tu nie przychodzę. Bo jaki sens? Ewangelia bowiem mówi tak. Człowieku, przyjmij to, że z serca twojego płyną wszystkie złe myśli, złe słowa, że to z twojego serca wszystko płynie, tak? I że musi zostać dokonana największa, najważniejsza operacja. Twoje serce stare musi przestać rządzić twoim życiem. Bo Bóg mówi tak, bo dla tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, ja mam taki dar, chcę dać im nowe życie, nowe serce. Ma bić nowe serce. I w tym sercu nie będzie już fałszu. I to nie jest serce człowieka przegranego. To jest serce człowieka zwycięskiego. Ponieważ wcześniej, jakbym się nie starał i jakbym nie myślał, ciągle było we mnie to myślenie takie, wiecie, przepraszam za wyrażenie, pierońskie. Pierońskie myślenie, w którym ja ciągle widziałem się lepszym, a inni ciągle byli gorsi. Ja musiałem się ciągle z nimi równać, ja musiałem się ciągle porównywać. Jak się nad kimś uparłem i do kogoś miałem jakąś żyłę, kogoś nie lubiłem, to wszystko, co robił, było po prostu w moich oczach złe. Co mówił? Głupie. Co robił? Głupie. Jak się zachowywał? Jak milczał, to głupio, że milczał. Jak mówił? Głupio, że mówił. Po prostu skąd to się brało? Z mojego serca. Spraw swoje serce. Może tam, na dnie serca, jest przyczyna tego, że ty po prostu kogoś nie znosisz, nie lubisz, nie będziesz nigdy lubił. I nie polubisz. Bo twoje serce stare wydało już na niego wyrok, i pogrzebało. I już nic. Czy coś się może zmienić? Może. Tylko nie w oparciu o żadne doświadczenie, o żadną traumę. Może się coś zmienić. Przychodzi Natan i mówi, ty jesteś tym człowiekiem. I wiemy, co się dalej wydarzyło. Dawid nie powiedział zabić go, tylko zrobił coś, na co nas nie stać. Dawid ukląkł i powiedział, zgrzeszyłem. Dawid się nie usprawiedliwiał. Dawid zrobił coś, czego nie zrobił Adam i Ewa. Ta historia zresztą jest, zobaczcie, to jest kopia kuszenia Adama i Ewy. To jest kopia, popatrzcie się. Bóg wybrał sobie Dawida ze wszystkich ludzi, ze wszystkich Izraelitów. Powiedział, ty jesteś mój syn, jesteś mój syn. Nazwał go moim synem. Koronował go, zrobił go królem. A potem posadził go w pięknym ogrodzie w Jerozolimie i tam było całe mnóstwo drzew. I Dawid miał mnóstwo drzew do wyboru. Mógł zrywać z mnóstwa drzew. Powiedzą o nim, że miał 300 żon i 700 nałożnic. Cały las. Człowiek, jak sobie pomyśli, lepiej nie myśleć. Po prostu cały las. Może to nie on, tylko jego syn. Ale syn dostał w spadku po ojcu. Cały las, po prostu. I nagle przyszedł diabeł, mówi, ale tego drzewka jeszcze nie masz. Widzisz, tego jeszcze nie masz. Tego jeszcze nie. No, zobacz, jak ładnie wygląda. I tak Dawid siedział i się patrzył. I rzeczywiście, im dłużej się patrzył, tym bardziej mu się to drzewko zaczęło podobać. Ale przyszła do niego wiadomość, która mówiła tak, ale to nie twoje, nie ruszaj. Nie ruszaj, bo to nie jest twoje. To jest drzewko nie twoje. A on tak się popatrzył, mówi, ale mi się podoba, biorę, nie? To jest przecież kopia kuszenia w Edenie, tak? Całe nasze życie duchowe może wyglądać jak kopia kuszeń. Bóg się pyta tak, czemu zlekceważyłeś moje słowo? Do Dawida, czemu zlekceważyłeś moje słowo? A Dawid co odpowiada? Nic. Bo człowiek, który usłyszy, czemu zlekceważyłeś moje słowo, może powiedzieć tak, panie, nie wiem. Mam takie serce, które zlekceważyło Twoje słowo. Potrzebuję nie drobnej korekty. Potrzebuję nie tego, żebyś mi naprawił jakby tutaj kąt patrzenia na tę czy inną sytuację. Potrzebujemy temu, co powiedziała Halinka. Potrzebujemy operacji na oczy. Potrzebujemy operacji na serce. Potrzebujemy nowych oczu, potrzebujemy nowego serca. I nam mówi to ta przypowieść o tym i reakcja Dawida o tym, że o własnych siłach człowiek nawet święty, najlepszy, najświętszy nie poradzi. I my chcemy to powiedzieć w oparciu o prawo, o zakon, o wszystkie przykazania Starego Testamentu. Nawet najświętszy człowiek, jak Abraham, jak Dawid, jak Salomon, jak prorocy, żaden człowiek, nawet najcudowniejszy z tych wszystkich, najwspanialszy, nie może poradzić temu, ponieważ jego serce jest złe. I chcę się zapytać, a moje serce jest lepsze? Nie. Moje stare serce, serce mojego starego człowieka jest tak samo, znacznie gorsze niż, tysiąc razy gorsze niż serce tych świętych mężów. Ale jeśli ich serca, najświętsze ze świętych serc, były tak zdepsute, to co dopiero moje. Nie wiesz nigdy diabłu, który powie, że możesz się poprawić. Nie możesz się poprawić. Musisz się nawrócić. Musisz się opamiętać. Bóg chce dać w twoje wnętrze nowe serce. I powiedzmy sobie na zakończenie tak. To jest słowo do katechumenów. Oni przyjmą tę naukę, będą nad nią się zastanawiać, a my co mamy z nią zrobić dalej? Bo przecież jest to słowo, które jest jakby początkiem Ewangelii, tak? Ja to słyszałem, ja to wiem. To są dla mnie oczywiste rzeczy. Wszystko jest jasne. Oczywiście, jestem grzesznikiem, muszę się nawrócić, mam się nie dać oszukiwać własnemu sercu, mam nie szukać usprawiedliwień, mam nie udawać, że jestem dobry i w ogóle szlachetny człowiek. Ja to wszystko wiem, ale ja już tego nie mam. Dzisiaj Halinka nam powiedziała, minęło 11 lat od mojego nawrócenia i dzisiaj odkrywam, że moje stare serce, które ciągle we mnie jest, bo taka jest prawda, ono ciągle zrobi wszystko, żebym się dał oszukać. Jakiś film mi puści, w którym zacznę akceptować na przykład homoseksualizm i powiem, no ludzie mają takie prawo, nie? Kochać się nawzajem. Taki ładny, porządny film. Albo o tym, że jakaś dziewczynka była słabego zdrowia i dopuściła się aborcji i myślimy sobie, no dobre, dobre, prawda? Stare serce musi zostać nam odjęte. Ale jeśli jest tak, że w naszym sercu dalej ono, gdzieś w naszym wnętrzu ono dalej bije, to musimy je ciągle poddawać jakby ocenie Panu Bogu. Panie Boże, zobacz, czy moje serce, czy to jest to stare serce, które chce starych rzeczy dla mnie, takich, które ja ciągle myślę, czy to jest już Twoje nowe serce, które we mnie bije. Pozwól mi rozpoznać. Daj mi mądre oczy, abym umiał rozpoznać, abym umiał dostrzec. Żebym się nie zapałętał, nie zakręcił w tych swoich działaniach. Ponieważ wiem, że to ja jestem tym człowiekiem. Ponieważ wiem, że nie mam nic na usprawiedliwienie. Ponieważ wiem, że dzisiaj potrzebuję tego, żeby to moje nowe serce znowu we mnie zaczęło bić. Znowu zaczęło bić żywiej. Znowu zacząłem je bardziej dostrzegać. Znowu zacząłem karmić i znowu zacząłem pokazywać, jakby zauważać je. Potrzebuję tego nowego życia, bo wiem, że starym życiem niczego nie zwojuję. Amen.